W naszym telefonie jest Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na premiera. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
Nie wiem, czy Sobieszyn to już jest Lubelszczyzna. Chyba tak, to już jest Lubelszczyzna, tak, ale tak, dość blisko Warszawy, mniej więcej 3/5 drogi od Warszawy do Lublina i tam pędzi pan profesor na konferencję prasową. Dlaczego?
Pędzę ja, pędzą moi przyjaciele, pani poseł Agnieszka Górska, pani poseł Magdalena Filipek-Sobczak i pan poseł Dariusz Stefaniuk. Gdzieś tam z przodu przed nami pędzi również pan premier Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze w 2022 roku, w czasie naszych rządów, podjęta została decyzja, dzięki staraniom samorządu również ryckiego, bo to jest powiat rycki, samorząd powiatu ryckiego podjął decyzję o przekazaniu terenu w bardzo strategicznym miejscu, tak jak pan redaktor mówi, między Warszawą a Lublinem, blisko granicy wschodniej, ale jednak troszeczkę oddalonego od granicy wschodniej, terenu pod nową jednostkę wojskową. I dzisiaj byłaby tam już, szanowni państwo, już dzisiaj byłaby tam jednostka przeciwlotnicza. Taki był zamysł, żeby w tym miejscu zbudować nową jednostkę przeciwlotniczą, która miałaby za zadanie robienie tego, czego nie zrobiono wczoraj, czyli na bieżąco monitorowanie polskiego nieba i zestrzeliwanie tego rodzaju pocisków, które wczoraj spadły zupełnie bezwładnie, bez jakiejkolwiek reakcji, jak już dzisiaj wiemy, 2 kilometry od domostw na Lubelszczyźnie, budząc wcześniej cały Lublin.
Ale wczoraj w telewizji i pan marszałek Czarzasty, a wcześniej na konferencjach prasowych i wystąpieniach w sztabie kryzysowym Donald Tusk mówił, że było to kontrolowane i że gdyby tylko taka decyzja była, to rakieta zostałaby zestrzelona.
Panie redaktorze, naprawdę to jest żenujące, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie. Ludzie omal nie stracili życia. Rakieta rosyjska prawdopodobnie z terenu nad Ukrainą, przemierzywszy najpierw całą Ukrainę bez jakiegokolwiek większego komunikatu, wpadła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 6 minut rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 kilometry od domostw, robiąc lej 10-metrowy, przez nikogo nie dotykana. Zanim F-16 wystartowało i to ona wybuchła. Dlaczego nie zestrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 kilometry od domostw i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kosiniaka, Kamysza i Tuska.
Pytanie, czy nie jest tak, że po prostu trzeba nadrabiać zaległości, bo o tym mówił też Kosiniak-Kamysz, podając przykład rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą.
Ja czytałem wczoraj komentarze i to w mediach, które trudno uznać za przychylne Prawu i Sprawiedliwości, komentarze ekspertów, którzy stwierdzili wprost, dziś mamy gorszą obronę przeciwlotniczą niż mieliśmy wcześniej. Również dlatego, że ten sam pan premier Kosiniak-Kamysz i pan premier Tusk bez wiedzy, bez informowania Polaków, bez informowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazali najnowocześniejsze pociski do baterii Patriot na Ukrainę tej wiosny. Osłabiliśmy dodatkowo jeszcze nasze pozycje. No i wystarczy poczytać komentarze ekspertów. Ja nie jestem ekspertem, ale komentarze ekspertów są absolutnie jednoznaczne. Nie F-16 jest od tego, żeby strącać tego rodzaju pociski. Od tego jest inny sprzęt wojskowy, którego dzisiaj mamy mniej niż mieliśmy.
Są także te rakiety ziemia-powietrze, jak rakiety do systemów Patriot. No dobrze, ale czy to jest tak, że w tej sytuacji będzie wniosek o wotum nieufności dla Kosiniaka-Kamysza? Takie już się pojawiło, może dla pana ministra Kierwińskiego też takie było i pan minister Kierwiński się obronił. Duża dyskusja wczoraj, nie tyle też o działanie armii i wojska, które pan poseł, rozumiem, też kwestionuje, ale o działanie właśnie MSWiA, syreny w Lublinie zawyły 4 minuty po tym, kiedy pocisk już spadł.
No dokładnie, dlatego że my, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o naszych żołnierzy i służby, to jesteśmy wdzięczni za działania i prosimy o jeszcze większą sprawczość, jeśli można w ten sposób to ująć bardzo delikatnie. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie tymi wojskami i służbami, to jest dramat. Na Lubelszczyźnie wiemy to dokładnie. Wczoraj byłem na Lubelszczyźnie, tam również byłem w domu wówczas, kiedy ten alarm się rozpoczął. Osobiście alarmu nie słyszałem, ale już za 5 4 Marta, kiedy widniało, rozległ się telefon, który nas pobudził. Przerażonych moich krewnych najpierw, a później SMS od sąsiadów, od znajomych z Lublina, co się dzieje, dlatego że rzeczywiście kilkanaście minut syren alarmowych i w tym nie ma nic złego. Syrena alarmowa musi być wtedy, kiedy jest zagrożenie z powietrza, tylko zero jakiegokolwiek komunikatu przez następne 3 godziny. Osobiście informowałem się u pana starosty Biłgorajskiego, kiedy gdzieś pocztą pantoflową darło do nas, że gdzieś koło Biłgoraja coś wybuchło i rzeczywiście po godzinie czy półtorej miałem już informację, no ale zwykły obywatel, zwykły mieszkaniec Lublina był przerażony i nie wiedział, co z sobą robić. Ludzie przecież już planowali nawet pakowanie jakichś plecaków, żeby ewentualnie uciekać, jak będzie następny taki alarm. Społeczeństwo musi być poinformowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego mamy absolutnie służby, od tego mamy również system, który jest do tego przeznaczony. Nie było żadnego komunikatu i to jest konieczne, kolejne zaniedbanie tego rządu. No, dramat, bo jesteśmy już 4 lata po rozpoczęciu wojny.
No dobrze, ale wniosek do Donalda Tuska, dwa wnioski może na potrzeby naszej rozmowy przytoczę. Pierwszy wniosek, trochę karcąc, także w sposób widoczny, minister Kierwińskiego, Donald Tusk powiedział tak, bezwzględnie musimy wprowadzić zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi. Takie uspokajające to mówił Tusk, a drugi wniosek to jest taki, że trzeba przekazać więcej sprzętu Ukrainie, bo to Ukraina te rakiety nad swoim terytorium może strącać.
Natychmiast do dymisji. Człowiek, który mówi w ten sposób, że przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdego.
No dobrze,
Polaka,
ale nie lepiej, żeby te rakiety, no i tak to no, ustalmy fakty, to
pan
była,
mówi, no, ale pan
pana zdaniem to
polskie...
była rakieta rosyjska, czy nie? Jakie pan ma przekonanie
pana
w tej
zdaniem, pana zdaniem wojsko ukraińskie broni Polski, czy Ukrainy?
Moim zdaniem lepiej takie rakiety strącać nad ukraińskim niż polskim niebem.
Wie pan, a najlepiej nad Chinami. Ja jestem
przez Chiny
za tym,
niestety, albo na szczęście te rakiety nie latają.
Wie pan, to jest taka rozmowa, która do niczego nie prowadzi. Wojsko polskie jest w Polsce i wojsko polskie musi mieć na wyposażeniu najnowocześniejszy sprzęt, który uchroni nas przed tego typu atakami. A czy zawsze ewentualnie rakieta rosyjska będzie nadlatywała nad Rosji, a może nad Białorusi nadleci? Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów dalej, można powiedzieć, dalej na wschód. A może z nad Okręgu Królewskiego? O czym my w ogóle mówimy? Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi rozbroić się, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy, że jest również Białoruś, że jest również Okręg Królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko z nad Ukrainy, no to znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste.
Donald Tusk przy okazji, skoro przy tych relacjach polsko-ukraińskich i przy wojnie jesteśmy, mówił, że najbliższe 100 dni mają o tej wojnie zadecydować.
Tak, pan Donald Tusk rzeczywiście jest największym beneficjentem tego, co się stało, dlatego że w każdej sytuacji zagrożenia, tak jak w przypadku tego wybuchu na torach kolejowych między Warszawą a Lublinem, rozlegają się głosy dziennikarzy, którzy są rzecznikami prasowymi tego rządu z TVN-u, z TVP Info, z TOK FM, z Gazety Wyborczej, że bądźcie razem z premierem, brońmy się razem, bądźcie razem z premierem, brońmy się razem. Tak, rzeczywiście w sytuacji dramatu polskich finansów publicznych, służby zdrowia, na każdym odcinku dramatu państwa polskiego, to jemu pomaga, bo dzisiaj skupia uwagę na rzeczy najważniejszej, bezpieczeństwa. Tylko raz jeszcze powiedzmy, człowiek, który mówi, oddajmy wszystko Ukrainie, jak najwięcej sprzętu, rozbrojmy polską armię, bo tylko z nad Ukrainy będą nadatywać rakiety, no tak zdaje się, mówi pan Donald Tusk, no to pytanie, dlaczego te rakiety nadleciały i kto jest rzeczywiście dzisiaj politycznym i tym medialnym beneficjentem tego, co się przestało. Twierdzę, że pan Donald Tusk wczoraj zachował się jak Putin. Mógł sobie jeszcze namiot rozłożyć na tej Lubelszczyźnie i strofować tam przez jakiś radiowęzeł Kierwińskiego bądź Kosiniaka-Kamysza. Byłoby to dokładnie jak w Rosji, tak jak robi Putin.
Przejdźmy do polityki wewnętrznej. Dzisiaj grill u Mateusza Morawieckiego, ustołecznienia Rozwój Plus. No wiemy, że pan tam nie pojedzie, bo pan ma własnego grilla po południu rodzinnego. Ale gdyby pan nie miał, to zjawiłby pan się? Warto taką inicjatywę śledzić?
Panie redaktorze, naprawdę rakiety spadają i to uzbrojone, bo w przeciwieństwie do tej rakiety, o której pan mówił sprzed kilku lat koło Bydgoszczy, która była nieuzbrojona, była jakimś odłamkiem, można powiedzieć, ta rakieta była uzbrojona i mogła naprawdę wyrządzić potężne szkody, zabić ludzi. Rakiety spadają, system powiadamiania społeczeństwa nie działa. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą dalej rozbrajać Polskę bezwarunkowo całkowicie, a my będziemy rozmawiać o tym, kto je jakiegoś grilla. No, panie redaktorze, to jest poważna stacja.
To jest bardzo poważne radio. Bardzo dziękuję, że pan poseł to przyznał, ale to oczywistość, ale to jest oczywistości
ja warto. Ja będę jadł rybkę na przykład, jak kogoś interesuje. Nie wiem, kogo interesuje, kto będzie jadł co na jakim grillu, skoro rakiety spadają, a premier Polski chce rozbroić Polskę. No.
Wszystko to jest prawda, tylko że powstał trzeci największy klub w polskim Sejmie, nowy, z secesjonistów z PiS-u i to jest jednak moim skromnym zdaniem ważna wiadomość. A dla pana nie, że 40 kolegów odeszło z pana partii i z pana klubu?
Powstał wczoraj. Wczoraj byłem świadkiem tego, jak on powstał, bo byłem z kolegami z tego nowego klubu na sali posiedzeń 15 minut po jego błyskawicznym założeniu. Ciekawe, że pan Czarzasty poszedł na rękę absolutnie w każdej sprawie. Nowy kolegom przychylił się do tego, że nie złożyli rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uznał, że nie trzeba, wystarczy, że zakładają nowy klub. Przychylił się do wniosku natychmiast. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że początkowo planowane były również głosowania dzisiaj na aż do 17.30, co przeszkodziłoby w jedzeniu tego, nie wiem, tam chyba dyspenser, jak słyszałem, mają grilla, więc głosowania są o 10.30, nie do 17.30, więc ta przychylność pana Czarzastego dla nowego klubu jest przeogromna. Ale to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. Wczoraj byliśmy w Sejmie...
Ale to jest jakaś sugestia, że to, co robi Mateusz Morawiecki...
Ale przecież powiedziałem, panie redaktorze, że to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. To przecież to jest moje stwierdzenie.
Ale jest bardziej przychylny wobec nowej grupy Mateusza Morawieckiego niż jest wobec Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek.
Uważam, że przychylność pana Czarzastego jest naprawdę fenomenalna. Do tej pory nie widziałem takiej przychylności wobec jakichkolwiek posłów, a tutaj błyskawicznie zarejestrował klub, błyskawicznie zgodził się na dokumenty, które złożyli. Nie potrzebował rezygnacji w klubie, bo w klubie Prawa i Sprawiedliwości u pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka nadal nie ma rezygnacji z klubu PiS. A zgodnie z regulaminem Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu parlamentarnego. I jest dla mnie zupełnie oczywiste, że żeby założyć nowy klub, trzeba by najpierw zrezygnować z tego dotychczasowego. Nie ma innej możliwości. A nie ma rezygnacji kolegów. Koledzy są dalej członkami Prawa i Sprawiedliwości i założyli nowy klub bez rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Więc sami państwo ocencie, kto na siłę chce wyjść z Prawa i Sprawiedliwości. Ale to są rzeczy naprawdę poboczne. Wczoraj byliśmy w Sejmie.
Ciekawe jest, a bardzo ważne jest...
Występowaliśmy razem z panem Mateuszem Morawieckim. Szliśmy w jednym kierunku, atakując rząd za naprawdę zaniedbania ogromne w finansach publicznych. Życzyłbym sobie takiej współpracy na przyszłość, a nie rozmawianie o tym, kto je jakąś rybkę na grillu.
A ona tak będzie wyglądać? Jak pan sobie wyobraża współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus?
Ja wczoraj byłem na sali posiedzeń, przemawiałem przed Mateuszem Morawieckim, widziałem moich kolegów i koleżanki z nowego klubu, którzy bili mi także brawo, ale nie wszyscy. Poczekałem na wystąpienie pana Mateusza Morawieckiego, żeby posłuchać jego również informacji na temat finansów publicznych, bo wiedzę w tym zakresie ma niemałą. Cieszyło mnie jego wystąpienie, ponieważ szło dokładnie w tym samym kierunku, w którym szło wystąpienie moje. Uzupełnialiśmy się w tym względzie, myślę, że bardzo dobrze. Poczekałem również i złożyłem gratulacje panu Mateuszu Morawieckiemu za to, że tak właśnie wystąpił. Gdyby tak wyglądała współpraca w przyszłości, to będzie bardzo dobrze.
No dobrze, ale to skoro pan powiedział, że przedstawiciele tego klubu bili także brawo, kiedy pan występował, to bił także brawo Mateusz Morawiecki?
No niestety Mateusz Morawiecki nie bił brawo, ale nie ma takiego obowiązku. Ja natomiast biłem brawo i pogratulowałem panu premierowi. Trzeba zachowywać się, myślę, w sposób, który by sprzyjał współpracy przeciwko rządowi Tuska, bo tam jest wróg.
A jak tam, to jest ciekawe, wczoraj w Sejmie strofował pan, tak to trzeba nazwać, czy poprawiał dziennikarza Telewizji Republika, że mówi Mateusz Morawiecki, a nie premier Mateusz Morawiecki. To nie są częste głosy obecnie w PiS-ie, a pan się zachowuje wobec Mateusza Morawieckiego z taką ostentacyjną uprzejmością. Dlaczego?
Przepraszam serdecznie, ja się wobec każdego zachowuję z ostentacyjną, jak to pan nazwał, uprzejmością i kulturą. I bardzo mnie razi, kiedy dziennikarze, Tak, też mówi pan premier Donald Tusk. Otóż bardzo mi razi, kiedy dziennikarze zadają pytania po nazwiskach, nawet bez imienia. Szczerze mówiąc, to wówczas, kiedy to pytanie padło, nawet nie wiedziałem, który dziennikarz je zadał. Czy to była Republika, czy to był TVN, czy to była Gazeta Wyborcza. Nie miałem pojęcia. Dopiero się zorientowałem po jakimś czasie, co nie miało najmniejszego znaczenia, bo zwróciłby uwagę każdemu. Jeśli rozmawiamy, to mówmy nie Morawiecki, tylko pan premier Morawiecki. Nie Jankowski, tylko pan redaktor Jankowski. To są wymogi kultury osobistej w rozmowie publicznej.
O czym mówi pan profesor Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jakie będą relacje w pana misji jako premiera z Rozwojem Plus? Czy oczekuje pan, że ta partia albo część tego klubu, to jeszcze nie jest partia, będą dalej pana wspierać, czy nie liczy pan na tego typu działalność?
Oczekuję, że będziemy na prawicy całej i stąd moje hasło, które głoszę od niepamiętnych czasów, czyli jedność PiS i pokój na prawicy, pokój na prawicy. Oczekuję, że cała prawica będzie szła w jednym kierunku, bo dzisiaj nie mamy prawa, ale mamy obowiązek odstawienia od władzy tych szkodników, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu i psują Polskę na wielu obszarach. To jest nasz obowiązek, dlatego ta współpraca w tym jednym kierunku musi mieć miejsce na prawicy. Raz jeszcze apeluję. Jedność PiS i pokój na prawicy.
To już ostatnie pytanie o Rozwój Plus. Dla pana to jest partia prawicowa, czy to jest partia, która idzie w kierunku podtrzymania establishmentu III RP? Jak to sugerował w swoich wywiadach, chociażby dla kanału TAK, Jarosław Kaczyński?
Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze... Bardzo pięknie. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, dla mnie najważniejsze jest zdrowie Polaków, dla mnie najważniejsze są przedsiębiorcy, którzy tracą dochód na przykład na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Dla mnie najważniejszy jest lokator, mieszkaniec w centrum Warszawy, który cierpi dlatego, że najem krótkoterminowy miał być przez lobbystów utrzymany bez jakichkolwiek warunków i przeszkód. To są dla mnie sprawy najważniejsze, a jeśli w tych sprawach pomoże mi także nowe ugrupowanie tworzące się na prawicy, to będę wdzięczny, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, nasz obowiązek odstawić od władzy ten szkodliwy rząd.
Jakie będą konsekwencje polityczne z waszej strony, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w zeszłej nocy nad Lubelszczyzną? Będą te formalne wnioski o wotum nieufności, czy ich nie będzie? Pytanie, czy w ogóle mogą być, bo nie mam kalendarza pod ręką. Nie wiem, czy już możecie kolejny wniosek o wotum nieufności wobec albo pana ministra Kosiniaka, albo pana ministra Kierwińskiego składać.
Zawsze możemy, dlatego że jesteśmy największym klubem opozycyjnym. Wystarczy 115, jeśli dobrze pamiętam, 115 głosów podpisu pod wnioskiem, żeby wniosek o wotum nieufności zawsze składać. Natomiast wniosek o wotum nieufności jest tylko narzędziem. Pewnym środkiem do wyrażania naszych opinii na temat ministrów jest jasne, że zwartość tej koalicji 13 grudnia będzie coraz mocniejsza, bo widząc utratę władzy na horyzoncie, już za rok będą trzymać do końca swoje stołki, posady w tak zwanych odpolitycznionych radach nadzorczych, więc nie mamy absolutnie najmniejszej wątpliwości, że Kosiniak-Kamysz, choćby ta rakieta spadła na Domostwa nawet, to będzie uratowane. Więc to jest kwestia do dyskusji, czy trzeba ten wniosek składać, czy nie. Najważniejsze jest to, że za pośrednictwem takiego radia jak Radio Wnet możemy dzisiaj rano obnażać kłamstwo Budę Tuska, który mówi, że kontrolował rakietę, która spadła 2 kilometry od Domostw na Biłgorajszczyźnie, nie informując w ogóle Polaków na Lubelszczyźnie, dlaczego włączył syreny na godzinie 3:50. No to jest obuda nieprawdopodobna i bardzo dziękuję panu redaktorowi, że możemy to obnażać na antenie radia Wnet przed Polakami w całej Polsce.
Ostatnie pytanie o relacje z Konfederacją. W środę gościem Poranka Wnet był Przemysław Wipler, który powiedział, że to, że osobiście pana ceni i często wasze poglądy są spójne i że w jego opinii musiał pan się czuć ze swoimi poglądami nie zawsze komfortowo w rządzie Mateusza Morawieckiego. Czy odejście grupy Mateusza Morawieckiego ułatwia Prawo i Sprawiedliwości albo panu osobiście relacje z Konfederacją, te polityczne i polityczną współpracę?
Proszę Państwa, żadne odejście z Prawa i Sprawiedliwości niczego nie ułatwia. Myślę, że wszyscy z prawicy nie chcielibyśmy tego, do czego dopuścili Mateusz Morawiecki, jego dzisiejszy współpracownicy z nowego klubu parlamentarnego. No ale stało się. Stało się i trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i współpracować dla dobra Polski w obaleniu rządu Tuska. Więc to jest moje zdanie na ten temat. Czy będzie łatwiej, czy będzie trudniej, to zobaczymy. Faktem jest, że przez te prawie 5 miesięcy kampanii programowej od 7 marca, zaczynając od Hali Sokoła, I wyjeżdżając tym pociągiem jako maszynista tego pociągu z Krakowa, wiele było sytuacji, w których ze środka pociągu były jakieś no, przeszkody, które blokowały jazdę tego pociągu, ale wszystko idzie w zapomnienie. Dzisiaj liczy się jedno, bezpieczeństwo Polaków, zdrowie Polaków, rozwój gospodarczy Polski. Do tego wszystkiego trzeba wrócić i natychmiast usunąć władzę Tuska. Współpracujmy.
O czym mówił Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii na premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się Państwu, wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 7.32. Mam nadzieję, za chwilę połączymy się z Robertem Winnickim, który już pewnie czeka na to połączenie. To nastąpi tylko, kiedy uda nam się technicznie to zorganizować. Myślałem, że uda się to zrobić od razu, ale skoro się nie uda, to posłuchajmy piosenki.